Dzień dobry, kochani. To będzie komentarz numer 31. Poezja Tomasza Różyckiego. Właściwie nie wiem, skąd wzięło to się to pisanie. Z czytania przede wszystkim. Poeci wyklęci, Francuzi, nielegalna bibuła i romantyzm. Skończyłem 17 lat i pierwszy raz mój wiersz został opublikowany w prasie. Tak komentuje swoje początki sam autor. Dziś Tomasz Różycki określany jest jako poeta ośmielonej wyobraźni i łączony z nurtem klasycyzującym. Określa się go także jako ocharystycznego klasycystę, przedstawiciela szkoły obrazu, poetę wizji, a także określa się go jako romantycznego klasycystę. Bardzo wiele Tomasz Różycki mówi na temat poezji w swoich wierszach autotematycznych. Wiele z nich zaczyna się od frazy: kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze. Oto wiersz z 2003 roku. Kawa i tytoń. Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze, co ze mnie zrobią wiersze, że się przez nie stanę jakimś dziwnym upiorem, wiecznie niewyspanym, o przezroczystej skórze, chodzącym po mieście, jakby lekko naćpany, kładącym najwcześniej się razem z wściekłym brzaskiem i jeszcze nad ranem, łażącym po znajomych, zupełnie spłukany, jak jakaś menda, insekt przywołany we śnie kawałkiem gołej skóry, czy może westchnieniem. I nawet nie wiedziałem, w co mnie wreszcie zmienią te durne wiersze, skarbie, i że to ty właśnie przywołasz mnie do życia, i że dzięki tobie tylko będę widzialny, z tobą się położę i odczekam tę chwilę, dopóki nie zaśniesz. Krytycy mówią, że w jego poezji dziedzictwo romantyzmu w całym bogactwie kulturowych asocjacji przenika się z nadświadomością dziecka epoki postmodernizmu. Sam Tomasz Różycki dodaje, że wiele zawdzięcza innym poetom i innym lekturom. Kiedy ma się więcej niż 30 lat, pisanie wierszy przestaje być zewem emocji, a staje się pewnym rodzajem istnienia w świecie. Patetycznie to brzmi, ale może być rodzajem uzurpowanej rozmowy ze zmarłymi poetami. Przecież w tym, z czego składa się pisarz, oprócz megalomanii, egotyzmu, zawiści, poczucia niedowartościowania i kompleksów, są także lektury, które go zafascynowały i które w swoim bezczelnym mniemaniu powinien uzupełnić o własne spojrzenie. Wiele utworów poświęconych jest właśnie poetom, czy szerzej artystom, którzy byli inspiracją i odcisnęli swój ślad na twórczości Różyckiego. Teraz przeczytam wiersz Stara Twierdza, który jest rekwiem nie tylko dla XX wieku, ale również jest to pożegnanie tych największych spośród poetów ostatniego wieku. Skończył się wiek XX i literatura opuściła już miasta, ich ciepłe popioły, zapomniane pokoje, głębokie kościoły, głosy w piwnicach, wiśnie i dni przed maturą, archeologię i Niemców, Żydów, Polaków i tłumy na dworcach. Umarł Schulz, Rot umarł, od tej pory literatura porzuciła już upiory ulic, dzielnic, ogródków, zrzuciła mundury i zamieszkała w pustce, tam, gdzie jest jej miejsce od zawsze, od początku. Przeniosła się wreszcie do ciężkiej biblioteki, do archiwów plików wirtualnej maszyny. Umarli już Brodski, Mandelsztam i Leśmian i wstąpiła w otchłań do zagubionych listów, zdjęć, do snów, donikąd. Wydaje się, że materia przeszłości będzie ważnym punktem odniesienia w poezji Różyckiego. A teraz wiersz, który jest hołdem dla Czesława Miłosza z sierpnia 2004 roku. Pora deszczowa. Jechaliśmy przez Wrocław, czarne morze ruin, który potem chcieli odbudować, tak, żeby był podobny choć trochę do Lwowa. Niech się już nie śni, nie śni. Pewno stąd te dziury na drogach i wyboje, szarobure chmury i wielkie deszcze, ślisko. Zacząłem hamować zbyt późno i samochód powoli wykonał pół obrót na tym bruku i prawem natury uderzył o krawężnik i tam wreszcie stanął. I nie mogłem nic zrobić, jak odczarowany. Świat stał się bezwładną kulą. Koło 17:00 dostałem przez telefon wiadomość, że umarł i że coś ostatecznie porzuciło miasta i zostało ciążenie, deszcz, literatura. Dojrzały Różycki mówi o etosie poety bardzo zdroworozsądkowo. Poświęcenie dla poezji żony i dziecka, chęć pełnienia społecznej funkcji poety i tylko poety irytuje mnie. To za dużo poezji. Ja nie jestem poetą, tylko piszę wiersze. Wspaniale by było mieć jakieś stypendium twórcze, ale kiedy się ma rodzinę, trzeba chodzić do roboty. Od lat jestem nauczycielem, bo takie mam wykształcenie. A i sytuacja dziś taka, że nie da się przebierać pozycjach pracy. Pisanie jest na samym końcu. Najpierw trzeba zrobić dziesiątki rzeczy, żeby żyć, a samo pisanie jest niesłychanie zajmujące. Bez niego nie byłoby pisania, więc też jest najpierw, a potem dopiero okazuje się, czy coś jeszcze zostało. Mam poczucie, że pisanie jest z tego, co zostaje. Motyw egzegi monumentu pojawia się w bardzo wielu wierszach Tomasza Różyckiego, ale chciałabym tutaj zaprezentować może najpierw jeszcze własne jego komentarze. Pisze się również po to, żeby jakoś wyminąć śmierć. Litery są stawiane przeciwko minutom. Zakląć czas, zatrzymać na moment, przetworzyć i przemienić wersy. Przecież pisze się także po to, żeby jakoś wyjść poza swoją egzystencję. To jest bunt przeciwko przemijaniu i nieistnieniu. Świadectwo, krzyk istnienia. Radosny, bolesny, żałosny, ale krzyk. Mam wrażenie, że pisarze krzyczą także dlatego, że chcą żyć. Tak więc poezja jest świadectwem imienia. Kolejne ważne wypowiedzi to właśnie komentarz taki. To się dokonuje przy pisaniu każdego wiersza, każdej linijki. Już jestem nieśmiertelny na tę krótką chwilę, ale to mi wystarczy. Nie mam pojęcia, co dalej. To znaczy mam, umrę jak wszyscy. Nie przeraża mnie to. Wystarcza mi moment pisania. Wtedy jestem nieśmiertelny. Wiele razy już byłem. Teraz można żyć dalej. Moment pisania jest momentem wieczności. Nawet nie wiem, czy to ktokolwiek przeczyta, uzna za dość wartościowe, żeby się nad tym zatrzymać. A skąd mam wiedzieć, po co? W tej wypowiedzi pobrzmiewają zapewne echa i Miłosza, i Szymborskiej w wierszu Stara Twierdza. Na pewno wyczuwaliśmy podobne klimaty do Różewicza. A jednak poezja Różyckiego jest niezwykle świeża, niezwykle twórcza. Dlaczego? Może dlatego, że ma charakterystyczne i oryginalne cechy, niepodobne do żadnej innej poezji. Przede wszystkim już w debiucie w 1997 roku, a był to debiut tomikiem pod tytułem Waterland, krytycy zauważyli opisy ciążące ku impresji, rytm pór roku, powtarzający się marzec, lipiec, październik czy też czerwiec. Uznano, że jest to poezja zaklinania, a konkret, szczegół, realizm wiąże się z surrealizmem. Najważniejsze wydawało się spacerowanie i układanie słowa. Spacerować i układać słowa, odnajdywać im najbliższe pokrewieństwa z tym, wobec czego pragną być czymś więcej niż opisem. Tak odczytuje dukt Różyckiego. Tak właśnie mówi jeden z krytyków. Wydaje się, że są to zapisy niespiesznego spacerowicza i rzeczywiście chodzenie wydaje się jednym z motywów tej właśnie poezji. Wędrowiec. Kto chciałby tylko w pewnym stopniu, chce osiągnąć wolność rozumu, przez długi czas nie powinien czuć się inaczej na ziemi, tylko jako wędrowiec. Lecz nie jako człowiek w drodze do ostatecznego celu, albowiem tego nie ma. Ale owszem, będzie patrzył i miał oczy otwarte na wszystko, co też się dzieje właściwie na tym świecie. Tak komentuje dużo wcześniej topos wędrowca Fryderyk Nietzsche. Wędrówka to dla człowieka sztuka patrzenia i odkrywania tego, co nowe, lub raczej tego, co stare i pierwotne, lecz ukryte przed schematami narzucanymi przez praktykę życia codziennego, przez naukę czy przez systemy filozoficzne. Wędrówka dla bohatera czy podmiotu lirycznego dzieł Tomasza Różyckiego jest doświadczaniem i przeżywaniem świata także jako dzieła sztuki. Ten współczesny współczesny wędrowiec, spacerowicz, wpisany jest w pejzaż miasta, spaceruje niejako pod prąd. Jest bystrym obserwatorem w konkretnej przestrzeni miejskiej, a jego poezja to notatnik takiego właśnie przechodnia. Spacerowałem, mam ogromną potrzebę, natręctwo nawet chodzenia po obcych miastach. To jak choroba, gorączkowe ubieranie się i przemierzanie wszerz i wzdłuż dzielnic i ulic, często kilkanaście razy dziennie. Ale są to nie tylko obce miasta, jest to także rodzime Opole. Jest to zawsze przestrzeń, którą trzeba właśnie oswoić. Wstań i idź. Głos ten dobiegał mnie przeważnie z drugiej półki z książkami w moim studenckim pokoju, ale ja odbierałem to jako coś absolutnego, imperatyw moralny, przykazanie, więc wstawałem i szedłem. Wstawałem i przemierzałem Kraków wzdłuż i wszerz, starannie omijając niektóre dzielnice, zatrzymując się czasem na kawę i właśnie papierosa. I od tamtej pory jestem chodzącym. Chodzę kilometrami po miastach i wsiach. Mój sposób myślenia jest chodzący, pisania również. Chodzę nawet wówczas, gdy stoję. Chodzę również leżąc. Najwięcej zaś chodzę śpiąc. Wówczas słyszę ten głos, nieziszczalny rytm. Tak właśnie interpretuje swoje chodzenie, swój rytm sam Tomasz Różycki. Ale w tej tutaj charakterystyce sięgnęłam także po wielu innych twórców, między innymi po Tomasza właśnie Węclowe, który mówił o niezniszczalnym rytmie. Lubił także chodzić Arthur Rimbaud, postrzelone złote dziecko poezji. To on napisał wiersz Moja Bohema, zaczynający się od słów Włóczyłem się. Jak więc widać, motyw niespiesznego spacerowicza pojawi się w tej poezji obok autotematyzmu, obok miast, między innymi Opola, Krakowa, Lwowa, ale także wielu miast zachodniej Europy. Wiersze Różyckiego mają swój rytm, swoją muzykę, a to dzięki powtarzającym się motywom, frazom czy charakterystycznym gatunkom, które będą tworzyły całe właśnie cykle. Mówi się, że w poezji Różyckiego występuje geobiografia. Ta geobiografia to ścisłe związanie właśnie podmiotu lirycznego, czy też podmiotu szerzej mówiącego właśnie w konkretną geografię. Tą konkretną geografią bardzo często jest właśnie Opole. I kiedy pozostałe miasta często są widmowe i gdzieś znikają, to Opole wydaje się mieć coś stałego. W mapie opisywanej przez Różyckiego miejscem centralnym osią świata jest rzeka Odra wraz z kanałami. Rozdziela ona miasto na dwie części. Tę, w rzeczywistości chodzi o Opole właściwe, stare miasto, śródmieście, i tamtą, wyspa Bolko i to, co za rzeką. Ujawnia się tutaj struktura, która rządzi wszystkimi mapami Różyckiego i która jest ważna na każdym poziomie geografii. Chodzi o dualizm rzeczywistości iluzorycznej, z wnętrza której przemawia poeta, i rzeczywistości prawdziwej, która jest zawsze tam, po drugiej stronie. Zawsze więc mamy napięcie na linii oddzielającej obie rzeczywistości i ruch w stronę tamtego brzegu. Jasne jest, i znajduje to potwierdzenie w konkretnych wierszach, że na przywoływanej przez opolskiego poetę mapie miasta ważną rolę odgrywa sama rzeka, a także mosty i figura przekraczania rzeki. Ta Odra jest dla Różyckiego jakby rzeką domową, ale ogólnie Różycki lubi miasta, lubi rzeki. Lubi także liczby. Krytycy mówią o magii liczb. To będzie między innymi 7, to będzie 8, to będzie również 9. Ta magia liczb splata się z cyklami. W tych cyklach dominuje wspomniana 7 czy 9, a 8 może stać się nowym gatunkiem literackim. Tomasz Różycki przywołuje nowe gatunki literackie i takim nowym gatunkiem literackim jest wspomniana ósemka. To jest po prostu strofa ośmiowersowa zastosowana w jego wierszach. Często są to dwie strofy ośmiowersowe. Natomiast kolejnym nowym gatunkiem jest tak zwany hipotyk. Otóż hipotyk to wiersz, który zaczyna się po prostu od hipotezy. I teraz zaprezentuję wiersz pod tytułem Pierwszy hipotyk. Jeżeli to jest kara, wiem, kiedy to się stało. Rankiem, ponieważ ranki są złowrogie. Rano, ponieważ ranem dzieje się najwięcej pomiędzy Panem Bogiem a podłogą. Jeżeli to jest kara, to wiem, skąd pochodzi. Powiedziałem, chciałem powiedzieć coś, otworzyłem usta i wtedy mała część tej pustki, której pełna była rankiem ulica i sąsiednie domy, weszła we mnie. Jeżeli to jest kara, ja od tamtej pory próbuję ją wypełnić, małą, pustą bańkę i wrzucam w siebie napotkane sprawy, ludzi, samochody, domy i całe miasta. Biorę to do siebie. Jeżeli jest to darem, ja chciałbym go zwrócić. Wypluć już tę pastylkę, w której mieszka nicość, ale jej nie ma wśród słów, które codziennie i stąd te krzyki nocne i stąd te polucje. Jeżeli to jest dar, ja chciałem go wyjąć. Na razie jednak tchawica i płuca, żołądek i wątroba, powłoki oraz serce, serce, serce. To wiersz wczesny z 2002 roku. Czyżby poezja była karą? Czyżby poezja była darem? Taki problem zarysowuje poeta w wierszu, który jest hipotykiem. Jeśli więc Różyckiego ze względu na tradycyjne gatunki, takie jak pieśni, elegie czy sonety o budowie 4-4-4-2 można by zaliczyć do nurtu klasycyzującego, to trzeba zauważyć, że nie wyklucza to nowatorstwa i właśnie pomysłowości, stąd właśnie hipotyk i stąd ósemka. Jeśli chodzi o poetykę, to opiera się ona na ciekawej metaforze, także na wyliczeniu, cytatach i kryptocytatach. A najczęściej przywoływane postacie to Mickiewicz, Schulz, Barańczak, Brodski, Różewicz, Miłosz czy Rimbaud. Można więc mówić nawet o motywach kluczowych, takich jak Rimbaudiana czy właśnie motywy szulcowskie. Jeśli do tego dołączymy topos Wędrówki, to właściwie będziemy mieć w ręku klucze do poezji Tomasza Różyckiego. Ale to jest poezja fascynująca, raczej poezja pytań niż gładkich właśnie odpowiedzi. A padają tutaj pytania między innymi o ojczyznę. Już pierwszy tomik był zatytułowany dosyć prowokacyjnie, mianowicie Waterland. Kto tak mówi o ojczyźnie? Kto mówi o tym, że w Opolu wszystko, co jest, jest po niemieckie? Może więc najpierw wiersz Entropia z tomu debiutanckiego. Ten czerwiec, który kiedy gasi słońce trawniki nad Odrą i kruszą się mosty, powiedziałem, że nie mamy ojczyzny, zaginęła w transporcie, a może rozniosły ją na grzywach armie konne, a poeci przekręcili jej imię, przemieliły ją czcionki gazet. Dlatego każdy uniósł, co mógł, pod powiekami, ziemię, piasek, cegły, całe płaty, nieba i zapach traw. I teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak zamknąć oczy, jak spać i płakać. Jest czerwiec i coraz ciężej z nią iść. Pytam, dlaczego nie spalili Lwowa? Dlaczego nie zamienili tego w popiół, lekki dym? Nikt nie musiałby nosić takiego ciężaru całe życie i nawet we snach po stokroć upadać. Tutaj pojawia się ojczyzna, której nie mamy. Ojczyznę tę trzeba bowiem znaleźć. Na razie zaginęła w transporcie, a może nawet rozniosły ją armie konne, a może poeci przekręcili jej imię, bo zbytnio idealizowali, mityzowali albo podejmowali zbyt surowe rozrachunki. Każdy uniósł co mógł pod powiekami. Ojczyzna jest pamięcią, ale trudną pamięcią. To jest ciężar. Dlatego się pojawia wręcz bluźniercze pytanie, dlaczego nie spalili Lwowa? Wtedy nie musiałbym dźwigać takiego właśnie ciężaru. I tenże Lwów, który będzie się pojawiał stale w poezji Różyckiego, bierze się oczywiście z biografii. Mianowicie Tomasz Różycki jest z rodziny repatriantów, ale Opole jest jego miastem rodzinnym, miastem, które trzeba w jakiś sposób oswoić. Ale co zrobić z Lwowem, z którego jest między innymi dziadek, a także ciocie? Lwów też trzeba oswoić. To wszystko dosyć przypomina perypetię Adama Zagajewskiego i jego poemat Jechać do Lwowa i próbę także oswojenia przestrzeni i wypracowania swojej właśnie tożsamości. Wiersz Totemy i Koraliki będzie mówił o Opolu, które będzie miejscem niewybranym, ale będzie to miejsce, które jest miejscem zakotwiczenia. Wszystko mam po niemieckie. Po niemieckie miasto i po niemieckie lasy, po niemieckie groby, po niemieckie mieszkanie, po niemieckie schody i zegar i szafę, talerz, po niemieckie auto i kurtkę i kieliszek i drzewa i radio. I właśnie na tych śmieciach zbudowałem sobie życie. Na tych odpadkach tu będę królował. To trawił i rozkładał, z tego mi wypadło wybudować ojczyznę. Potrafię to wszystko jedynie w tlen przerobić, i w azot, i w węgiel, i żyć w powietrzu z sadzą. Takie środowisko. Uwaga! Podmuch wiatru unosi mnie, będę się rozsiewał, zajmował strychy i piwnice i spiżarnie, przedmieścia, dziką okolicę. Opole to jest Tomi. Tomi, czyli miasto wygnańców. Miasto, które, tak jak mówiłam, nie zostało wybrane. Tutaj zostaliśmy po prostu rzuceni. Tutaj wszystko jest po niemieckie, jak w Gliwicach, po których chodził mały Zagajewski. Ale to jest wszystko, co mam. Na tych śmieciach trzeba zbudować sobie życie. Z tego wypadło mi, by budować ojczyznę. Kiedy mówiłam, że Opole to Tomi, nawiązałam do znakomitego eseju Różyckiego pod tytułem Tomi, czyli inaczej, zgodnie z podtytułem, notatki z miejsca postoju. Opole to właśnie miejsce postoju, miejsce zakotwiczenia dla przede wszystkim rodziny Różyckiego. Natomiast dla niego samego będzie to mała ojczyzna. Ona jednak wchłonie także pamięć Lwowa. Jak o Lwowie mówi właśnie Tomasz Różycki, więc przede wszystkim mówi, że do tego Lwowa trzeba pojechać, ale miejsce to jest nie jego, miejsce dosyć obce. Być może do Lwowa trzeba dorosnąć, a może trzeba po prostu ustawić się tutaj w opozycji do właśnie pamięci innych. Mówi o tym tak. Wartość dla mnie jest w tym, że ich przywieziono stamtąd, z fantastycznego świata, którego już nie ma i nigdy nie było. Ja też jestem stamtąd, czyli znikąd, skąd inąd. Czuję się wdzięczny za to. To, że mój dziadek był lwowskim batiarem, miał tatuaże z syrenami, Semper Fidelis, Legią Cudzoziemską i że z Lwowa przywiózł w momencie wysiedlenia kufer książek, jest dla mnie bardzo fajną historią, legendą, mitem założycielskim dla mnie jako pisarza, być może. Ale trzeba jeszcze powiedzieć, że Różycki lubi takie miejsca. Sam mówi tak. Lubię takie miejsca. We Lwowie spacerowaliśmy w niedzielę. W katedrze łacińskiej była msza po polsku, u Bernardynów po ukraińsku msza grekokatolicka, w katedrze ormiańskiej ormiański koncert z okazji 600-lecia ulicy Ormiańskiej. Wtedy szedłem tymi ulicami jak we śnie. To była taka złudna idylla miasta miast. Brakowało jeszcze Żydów. Złudzenie, że wszystko jest razem, w ciągłości, bez konfliktów przez moment. Prócz Lwowa szczególnie lubi Różycki Drohobycz, a to oczywiście w związku z Bruno Schulzem. Zastanawiałem się, jak wyglądało miasteczko Drohobycz, kiedy pisał Schulz Sklepy cynamonowe. Pewnie nic szczególnego, tak jak teraz. Zapuszczone ogródki, krzywe ulice i biegające po nich kozy. Pomyślałem wtedy, że gdybym miał wyznaczyć swój środek Europy, to powinien znaleźć się w miejscu, gdzie upadł na bruk zastrzelony Schulz. To bardzo symboliczne miejsce. Dlaczego? Tym miejscem można wytłumaczyć absurdalność historii, fatalizmu, który ciąży nad naszą częścią Europy. Żeby opowiedzieć Europę Środkową, trzeba opowiedzieć o Schulzu, Żydzie piszącym po polsku, żyjącym w małym miasteczku na dzisiejszej Ukrainie, zamordowanym przez SS-manów, wśród których byli także Wiedeńczycy. Historię Bruno Schulza znamy. Teraz trzeba by opowiedzieć właśnie o wierszach, które poświęcone są właśnie Schulzowi. Tych wierszy jest kilka i to nawiązanie do Schulza może być bardzo, ale to bardzo różne. To może być motyw, to może być klimat, to może być ekspresjonizm, czy nawet mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz pojawi się nie tylko w wierszach, ale pojawi się również w powieści Różyckiego pod tytułem Bestiarium. Zacznijmy od wierszy. Różycki tworzy własne mikronarracje na motywach zaczerpniętych z prac plastycznych Schulza. W wierszu To siwe miasto kreśli wizerunek bliżej nieokreślonego miasta. Nie wiemy, czy to rodzinne Opole, czy to może Lwów, a może Drohobycz. I przywołuje tutaj właśnie klimat schulzowski. Schulz najczęściej przedstawiał Drohobycz nocą, łączył to z motywem właśnie wędrówki, młodzieńczych eskapad w poszukiwaniu najróżniejszych przygód. Także wystąpił tam bardzo często motyw inicjacji, odkrywania właśnie przede wszystkim siebie. I w drugiej strofie miasto nabiera cech międzywojennych, to jest drżenie Jaifa, orkiestra, by finalnie zamienić się w nekropolię zamieszkałą przez fantastyczne stwory rodem z romantycznych i modernistycznych powieści grozy. Ale tak odczytany wiersz przywołuje także motyw przemiany bohatera w psa lub wilka i przypomina to podobne metamorfozy bohaterów Schulza oraz postacie ludzi psów z jego rysunków i właśnie opowiadań. I pozwólcie, że teraz fragment właśnie wiersza pod tytułem To siwe miasto. I są mistyczne narodziny, rżenie Jaifa, orkiestra i pieśń weselną śpiewa oddech tysiąca plich ust i homunculus rano do rustla puszcza pawie oko. Zmierzch tuż po świcie, już luty pełznie po kościstym bruku, tu tak i w szybach widząc swój garbaty cień, przechodzień sierść przybiera, kły i stroi do księżyca głos. Drugi z szulcowskich wierszy, który tutaj wspomnę, to wiersz z tomu Księga Obrotów, Jak to się stało? I choć wiersz wydaje się być nawiązaniem do podróży Gullivera Jonathana Swifta, to jest to taki tekst, który możemy nazwać palimpsestem i właśnie kolejnych jakby wersów wydobywa się właśnie Schulz na tle Drohobycza. Jest bowiem taki autoportret Schulza z roku 1936, kiedy artysta przedstawił w nim siebie opierającego się na parapecie szeroko otwartego okna. Zwraca uwagę dysproporcja postaci ukazanej w tak zwanym planie amerykańskiej i widniejących w tle charakterystycznych budowli oraz malutkich sylwetek mieszkańców rodzinnego miasta. Schulz jawi się na tym rysunku niczym Gulliver wśród Liliputów. Krytycy mówią, że ten portret jest oznaką przede wszystkim zapanowania nad realizmem Drohobycza właśnie wolą wyobraźni, niejako wywyższenia artysty i jest taką ilustracją właśnie takiego stwarzania światów. Artysta, który przywołuje do życia te niezwykłe światy, jest jak właśnie demiurg, który ma tę moc właśnie sprawczą. I tak Drohobycz jest tutaj taką księgą właśnie wykreowaną przez artystę demiurga. Jak to się stało, że wyrósł ponad miasto? Po kolana brodzi między domami. Nie może zmieścić się. Niechcący zmiażdżył pannę Kicię i Wicię, bo nie zauważył ich wystrojonych, jadących na spacer. Hop, jest poza rynkiem. Z podeszwami musi uważać. Jest niezgrabny. Ręką ostrożnie przenosi całe miasteczko w spokojne miejsce. Wydaje mi się, że tu jest dużo motywów szulcowskich i ten brak praktycznej strony życia, który tak uprzykrzał właśnie realny byt Schulzowi i panna Kicia i Wicia, które to panny pozornie dominują nad nieśmiałym Schulzem, często tutaj mającym cechy właśnie hasyda, jakby nie z tego świata. Ale to przecież on triumfuje nad panną Kicią i Wicią. On te panny i panie utrwalał przecież na swoich właśnie grafikach. I one jadą na spacer, tak też pokazywane są często kobiety wystrojone, no a tutaj on jakby poza tym wszystkim, bo on już jest w Republice Marzeń, otworzył swoje magiczne drzwi i teraz sztuka jest jego królestwem. I dalej. Jego dom zaginął? Czy to te okienka, malutkie lampki w miniaturowej kuchni, to rodzina? Co to za sen? Jak tam wejść i nie zabić, nie zburzyć? Na otwartej dłoni trzyma tę zabawkę i czuje, jak mu zmarszczki zmieniają się w bruzdy, ciemną dolinę, w której wszystko przepada w jednej chwili. Wydaje się, że ta zwrotka zawiera aluzję właśnie do śmierci Bruno Schulza. W powieści Bestiarium pojawia się kuzynek Bronio. Bardzo to podobne do zdrobnienia Brunio, a tak zwracano się właśnie do Schulza. Kuzynek Bronio mieszka z Anielą, która przypomina demoniczną Adelę. W ogóle kobiecość w Bestiarium pleni się tak samo jak właśnie w sklepach cynamonowych. Na łóżku zmierzwiona pościel, skołtuniona kołdra, obok niej naga kobieta ulepiona z plam, pulchna, lecz chuda, coś nie tak. Gdzieś tutaj mamy ten klimat właśnie szulcowskich obrazów i oczywiście właśnie groteski. Mówiłam także, że Tomasz Rozrzycki mówi o Europie Środkowej. Ta Europa Środkowa ma swoją osobną historię. To podwójne doświadczenie, między innymi oczywiście totalitaryzmu. Europa Środkowa, można by powiedzieć, że jest nieustającym projektem tej właśnie poezji. Jest to projekt związany z tożsamością, z pamięcią, z pokoleniami, których już nie ma. W poezji Rozrzyckiego bardzo często występuje tak zwany podmiot zbierający wszystkie opowieści, wszystkie narracje tych, których już nie ma, bo pisze się także w imieniu tych, którzy już zniknęli. Krytyka zwraca uwagę na motywy kolejowe w twórczości Różyckiego. Te motywy kolejowe związane są przede wszystkim z poematem 12 stacji i od tego momentu krytycy datują dojrzały etap twórczości tego poety. Poemat 12 stacji podobno podobał się Miłoszowi, który zapoznał się z tym poematem, podobno przeczytano mu wiele fragmentów i Miłoszowi się to podobało. Wcale się nie dziwię. To jest przede wszystkim klimat tego, co minęło, ale jest w tym też ironia i rozrachunek. Także to jest poemat, który został wydany w 2004 roku i to pasowanie przez Miłosza otwiera właśnie nowy etap w twórczości. Jeśli chodzi o fabułę tego poematu, to jest to powojenna wędrówka, ale właściwie można by powiedzieć, że tych wędrówek jest bardzo, bardzo wiele, dlatego że będzie tutaj wędrówka z Kresów na ziemię odzyskane właśnie starszego pokolenia, które tutaj powinno w jakiś sposób zakotwiczyć się właśnie w Opolu, ale będzie to także wędrówka głównego bohatera, jest nim 31-letni wnuk, który musi odbyć trudną podróż do Lwowa. No i w tę podróż musi zabrać także tych wszystkich, którzy z tego Lwowa właśnie pochodzą. 12 stacji operuje długimi wersami i rytmiką. Ta rytmika związana jest nie tylko z tutaj onomatopejami związanymi z jazdą pociągiem, a nawet z reminiscencjami lokomotywy Tuwima, ale jest to też rytm. Niektórzy mówią, że Różycki tutaj naśladuje oczywiście pana Tadeusza, 13-zgłoskowiec, ale nie tylko. I mówi się tutaj wręcz, że jest to jakaś wariacja na temat polskiego właśnie heksametru. To jest poemat, który jest parodią eposu. Bardzo często mówi się, że to jest też troszeczkę taki anty-Tadeusz, a z drugiej strony mówi się, że jest to poemat heroikomiczny, a także przywołuje się gawędę szlachecką. No cóż, napisać parodię pana Tadeusza po Gombrowiczu, rzecz to niełatwa. Nawiązać do pana Tadeusza w XXI wieku, rzecz to generalnie ryzykowna. Ale poemat się udał. Jest również tutaj fantastyczny tytuł, który jest tytułem wieloznacznym. Te stacje kojarzą się nie tylko z motywem wędrówki, z motywem właśnie kolejowym, ale także z motywem biblijnym. Będzie to bowiem trudna droga, a poszczególne przystanki będą ją wręcz utrudniały, będą jak właściwie upadki, z których trzeba się podnosić. Pociąg będzie tutaj wehikułem czasu. Przeniesie nas właśnie w ten czas, którego już nie ma, a może jest pod właśnie powieką oka. Sceny z życia rodziny kresowej, osiadłej po wojnie właśnie w Opolu i okolicach Opola, będą mieszały się ze scenami z przeszłości. Tak oto wnuk w swojej onirycznej podróży musi zabrać na Ukrainę do Glinian i Zadwórza wszystkich krewnych, a są to zmarli, pomordowani, deportowani i wysiedleni. Widać więc, że pociąg może być pociągiem widmem, a podróż może być podróżą właśnie senną, która ma coś również z koszmaru. Wielokrotnie pojawia się tutaj wyrażenie ten czerwiec. Jest to ten charakterystyczny czerwiec, który wyznacza rytm, ale to też ten czerwiec historyczny, kiedy wkroczyła armia niemiecka 22 czerwca 1941 roku. Zaczęły się prześladowania i również pogromy, a to wszystko nałożone na wcześniejszą oczywiście okupację radziecką. Pociąg widmo mknie, zatrzymuje się na dziwnej stacji właśnie Pyskowice. Kluczy, gubi się, ale ta podróż wydaje się, że ma dwa co najmniej kierunki. Pierwszy kierunek to Lwów, a drugi kierunek to oczywiście pokłady pamięci, coraz to właśnie głębsze. Lwów staje się istotną częścią w ogóle słownika poetyckiego, nie tylko Różyckiego, ale w ogóle polskiej poezji. Wspomniałam już Zagajewskiego. Trzeba także wspomnieć o ostatnich wierszach właśnie Zbigniewa Herberta. I teraz chciałabym tutaj troszeczkę jeszcze powiedzieć na temat tego niezwykłego poematu, który ma nieprawdopodobny rytm. Jest to taki właśnie poemat o pociągu, który wiezie do przeszłości. Ci zabrani członkowie rodziny są bardzo różni. Czasami sprawiają kłopot, czasami niewiele już właśnie rozumieją. Zadanie to nie jest łatwe, bo ich średni wiek przekracza z górą 80 lat, ale to z nimi trzeba właśnie tam dotrzeć do celu. Czy ktoś z Was słyszał kiedyś, jak na dworcach zapowiada się odjazdy, przyjazdy, opóźnienia? Czyż głos ten, czyste wcielenie nostalgii nie dochodzi zza światów? Tin, dum, din, tu stacja Opole Główne, tu stacja Opole Główne, opóźniony pociąg pospieszny z Wrocławia do Przemyśla przez Kędzierzyn, Katowice, Kraków, wjedzie na tor czwarty przy peronie drugim. Tutaj oczywiście mamy wykorzystanie też wszystkich tekstów właśnie użytkowych. Podmiot mówiący zadaje wiele pytań, też zastanawia się nad istotą podróżowania, nad istotą czasu, czy jest to pokonanie przestrzeni, czy jest to pokonanie czasu, a może jest to pokonanie własnych ograniczeń. I w tej onirycznej, niesamowitej podróży podróżni widmowego pociągu nie dotrą wprost do celu. Potrzebują maszynisty z zaświatów, nieżyjącego dziadka bohatera. To jest oczywiście element autobiografii. Dziadek Różyckiego był maszynistą. I dalej, powrót do stron rodzinnych gromadzi wszystkich żywych i zmarłych, bliższych i dalszych mieszkańców dawnej Ukrainy, całe miasteczka, wsie, krainy. W ten sposób Różycki przekracza kolejną tutaj granicę, tą właśnie granicę prywatności. Ale potrzebny jest maszynista z zaświatów. To jest też motyw szulcowski, bowiem w sanatorium pod Klepsydrą pojawi nam się właśnie kolejarz, przewoźnik, maszynista. Będzie to właśnie Haron, który zawiezie do miejsca, gdzie czas można cofać. I podobnie tutaj będzie maszynista z zaświatów. Podróż pociągiem jest próbą odkrycia tożsamości samego bohatera. Można powiedzieć, że wnuk podejmuje tę podróż także dla siebie. Zadanie to jest trudne. Natykamy się na zatarte ślady, przerwane opowieści, uogólnienia, generalizacje, schematy, a także mity. Bo ten poemat z jednej strony jest mityzacją rzeczywistości, a z drugiej strony jest dekompozycją mitu. W poemacie taka sytuacja trudna została przyrównana do wjazdu pociągu właśnie do Pyskowic. Tymczasem zaraz za Pyskowicami wjechali po Wąśląską słynną plątaninę torów, która ciągnęła się aż do Jaworzna i która była straszliwą pułapką dla niedoświadczonych podróżnych, ponieważ nikt prawie jej dotąd nie przebył szczęśliwie. Tak więc są to niedoświadczeni podróżni, bo zawsze, kiedy odkrywamy swoją tożsamość, to jest to dla nas ląd jeszcze nieoswojony. Pociąg nie trafia na właściwe tory, błądzi, ciągle przemierzając to samo miejsce, nie mogąc się oddalić. I chyba podobnie bywa z odkrywaniem rodzinnych historii, z poszukiwaniem informacji o przodkach, gdy krążymy wokół fotografii, opowieści, często bardzo sprzecznych. Tracimy też tych, którzy mogą nam opowiedzieć o przeszłości. Tracimy ich dosłownie, chodzi tutaj o śmierć, i tracimy ich także niedosłownie, bowiem często tracą pamięć lub to pamięć płata właśnie figle. Naciskamy kolejne klamki, otwierając drzwi. Próbujemy dostać się do ostatniego wagonu, który okaże się tylko właśnie złudzeniem. Jednak tę próbę należy podjąć, co potwierdza finale utworu Różycki. Bohater 12 stacji, napotykając w swoich właśnie zaświatach bliskich, przedziera się przez cały pociąg z różnymi tutaj przygodami. Widzi osoby nieżyjące i nawet te, które z racji dystansu wieku nigdy nie poznał. Bohater dociera w końcu do parowozu, jaki zapamiętał z czasów, kiedy dziadek zabierał go na stację, aby mu pokazać swoją lokomotywę nazywaną Baśka, którą prowadził jeszcze w czasach wojny. Dziadek zatrzymuje pociąg przy domu z ogródkiem, który wydaje mu się bardzo znajomy, ale całkiem inny. I tutaj właśnie pojawia się taki motyw, że tutaj zostaniemy. Dosłownie to tutaj, tu będziemy teraz mieszkać, dalej nie jedziemy. I to jest właśnie Opole, czyli Tomi, miejsce, gdzie rzuciła nas właśnie historia. 12 stacji wydaje się dojrzałym poematem Różyckiego. Skupia ono w sobie motywy wcześniejsze i zapowiada też motywy, które pojawią się w późniejszej poezji, ale wydaje się, że właściwie taki zbiór tych motywów Konstans już w zasadzie tutaj mamy. Jest to wspomniany Lwów, jest to Opole, jest to oczywiście pamięć, historia, jest to motyw wydziedziczenia. Tutaj mówi się bardzo często, że sprawcy tego wydziedziczenia to nie tylko najeźdźcy, okupanci, ci, którzy decydują o historii, ale to także poeci deformujący właśnie prawdę. Jest tutaj także, jak powiedziałam, motyw pamięci, pamięć, która wiąże się przede wszystkim ze zmysłem jednak wzroku, choć są to też opowiadane historie, pamięć, która podobnie jak ojczyzna jest ciężarem. Jest tutaj też motyw dziedziczenia i ten motyw dziedziczenia wiąże się z takim motywem Różyckiego padania na ziemię, nasłuchiwania bliskich, którzy umarli, bądź też, mówiąc mniej dosłownie, ukryli się pod ziemią. Mówiąc Czesławem Miłoszem, można by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim szukaniem ojczyzny. I znowu trzeba by zobaczyć, że w zasadzie wszystkie właśnie utwory Różyckiego mają taki właśnie kierunek, przy czym nie chodzi absolutnie tylko i wyłącznie o małą ojczyznę. Chodzi także o ojczyznę wielką, chodzi o ojczyznę ducha, czyli o takie zakotwiczenie też właśnie w tradycji tutaj śródziemnomorskiej. I to jest niezwykle istotna właśnie rzecz. To poszukiwanie tożsamości jest próbą odtworzenia mitu, jak powiedziałam, i rewizji mitu. Wydaje się, że Różycki wpisuje się tutaj w nurt nie tylko tego typu poetycki nurt, ale również w nurt właśnie eseistyczny tej tak zwanej rodzinnej Europy. Teraz chciałabym Wam zaprezentować znakomity wiersz Różyckiego. Wyszyńskiego, wiersz pod tytułem Spalone mapy, który to wiersz ma charakterystyczny tytuł. Ten tytuł odnosi się oczywiście i do historii, która już przeminęła i stare mapy należy wyrzucić, spalić, bo historia na nowo tutaj namalowała nam właśnie pewne granice, ale mapy odnoszą się też do Bruno Schulza. Pamiętacie, że był stary Drohobycz i ten nowy, przerażający z ulicą krokodyli. Posłuchajmy więc wiersza pod tytułem Spalone mapy.
Spalone mapy. Pojechałem na Ukrainę. To był czerwiec i szedłem po kolana w trawach. Zioła i pyłki krążyły w powietrzu. Szukałem, lecz bliscy schowali się pod ziemią. Zamieszkali głębiej niż pokolenia mrówek. Pytałem się wszędzie o ślady po nich, ale rosły trawy, liście i pszczoły wirowały. Kładłem się więc blisko, twarzą na ziemi i mówiłem to zaklęcie. Możecie wyjść, już jest po wszystkim. I ruszała się ziemia, a w niej krety i dżdżownice, i drżała ziemia, i państwa mrówek roiły się, pszczoły latały ponad wszystkim. Mówiłem, wychodźcie. Mówiłem tak do ziemi i czułem, jak rośnie trawa ogromna, dzika, wokół mojej głowy.
Wiersz Spalone mapy wydaje się wierszem w jakiś sposób kluczowych. Tutaj właśnie podmiot mówiący mówi w imieniu tych, którzy mówić nie mogą, którzy zeszli pod ziemię. Tutaj właśnie mamy ten charakterystyczny gest padania na ziemię i nasłuchiwania bliskich, którzy właśnie umarli, ale też ukryli się pod ziemią. Wydaje się, że tą pamięcią minionych pokoleń jest lęk. I w tym samym Różycki niejako wpisuje się tutaj właśnie w nurt postpamięci, tak charakterystyczny dla współczesnej właśnie literatury. Jeśli mówić o dojrzałych zbiorach Różyckiego, to trzeba wymienić także tomik pod tytułem Kolonie i może teraz coś na ten temat. Otóż tytuł jest znowu niezwykle znaczący, ponieważ kolonia odnosi się po pierwsze do wakacji, do dzieciństwa. Czyżby więc tytuł Kolonie oznaczał coś granicznego, koniec dzieciństwa, ale kolonie odnoszą się także do krain egzotycznych, do miejsc orientalnych i jak popatrzymy na tytuły Kawa i tytoń, Kreole metysi, czy też na przykład Kakao i papugi, to rzeczywiście tę egzotykę tutaj właśnie zauważymy. Koralowa zatoka, cyklon tropikalny, las tropikalny, w końcu delfiny. Ale kolonia oznacza także wspólnotę ludzi osiedlających się w pewnym miejscu i pamiętających o tym, że osiedlili się tutaj jakby przymusowo na skutek wyroków historii i tworzą kolonie, tworzą również taką oazę właśnie swojej ziemi, swojego miasta czy wioski. To są po prostu osadnicy. Także ten tytuł właśnie właśnie kolonie, jest tytułem niezwykle pojemnym. I to właśnie w tym zbiorze pojawia się ten znakomity wiersz pod tytułem Spalone mapy. Wiersz, który właściwie budzi no, niesamowite tutaj jakby odczucia. Podmiot liryczny mówi: pojechałem na Ukrainę. Oczywiście wcale nas nie dziwi, to był czerwiec i jest taki motyw poszukiwania. Szedłem po kolana w trawach, zioła i pyłki krążyły w powietrzu. Szukałem bliskich. Oni są pod ziemią. Tutaj to podziemie to jest motyw chtoniczny, ale on nie jest ujęty do końca tylko i wyłącznie symboliczny. Tam pod ziemią toczy się inne życie. Nie wiem, czy to odczytywać jako triumf natury nad historią. Ziemia się rusza, w niej krety i dżdżownice. Czy tutaj szukać elementów turpizmu? I to zaklinanie bliskich. Wychodźcie, mówiłem tak do ziemi, ale niestety czułem tylko, że rośnie ogromna dzika trawa wokół mojej głowy. Tak wyglądają właśnie spalone mapy, tyleż dosłowne, co właśnie symboliczne. Kolejnym tutaj motywem, na który chcę zwrócić uwagę w poezji Różyckiego, to jest motyw malarski. Otóż ten motyw malarski wiąże się na pewno z przywołanym już Schulzem, ale chcę o tym motywie malarskim powiedzieć także w zupełnie innych kontekstach, także w kontekście biograficznym, ale nie tylko. Otóż jedną z inspiracji wierszy bardzo malarskich był pobyt poety w Prowansji i wówczas powstały tak zwane wiersze prowansalskie. To nie jest tytuł zbioru, to nie jest w ogóle oficjalny tytuł, ale tak krytycy właśnie mówią o tych tekstach i były napisane w okresie od września do grudnia 1998 roku. I tam pojawia się taki charakterystyczny motyw żółta nuta. No i oczywiście jest to związane, wiadomo, z żółtym kolorem, ale jest to wpisane w bardzo wiele wątków i tradycji. Mówi się nawet o takim solarnym katastrofizmie, a wszystko to w związku oczywiście z Vincentem van Goghiem, który był w Prowansji i w liście do brata Thea opisywał właśnie tutaj swoje odczucia związane z Prowansją. Przypomnę tylko, że to właśnie w Prowansji nasiliły się napady szaleństwa. Tam także pogłębiała się jego właśnie samotność. No i pojawiało się także miasto Arles i Różycki nawiązuje właśnie do tego malarza, czyniąc go też jakimś obok Schulza właśnie archetypem swojej poezji. Więc najpierw może wiersz Pokój artysty w Arles. Zarówno gaśnie trawa, jak płowieją włosy nocą, żółty sezon w Arles, przełamane mosty i wąskie przejścia w świetle. Są też w środku nocy słone szpary i dymy. Na tym brzegu rosną już tymiankowe góry, tam jeszcze stoi mój dom. Mam w domu lato i kartki klejone sadzą do mysiej ściany. Wchodzisz do pokoju i światło ślini deski przez rudą zasłonę i kurz. Wysechł atrament i ręce mi śmierdzą naftą i czosnkiem i bladozłota cytryna i blada siarczana żółć to jest nieśmiertelność na palcach i nie można domyć terpentyną, tak jak plam po oliwie, tytoniu, po tobie. Wystarczy zamknąć oczy, by zdarzył się ogień. Tutaj cały klimat związany z biografią Van Gogha, ale także klimat jego właśnie malarstwa. To właśnie w tym okresie Van Gogha najbardziej fascynowała żółć, będąca malarskim ekwiwalentem prowansalskiego słońca. Tak pisał malarz. Słońce, światło, z braku lepszych określeń muszę użyć słowa żółty, bladosiarczany, żółto-cytrynowy, bladozłoty. Jakże piękny jest żółty. I dalej. We wszystkim widać barwy starego złota, brązu, miedzi, do tego zielonkawy lazur rozgrzanego do białości nieba. Żółć prócz znaczeń pozytywnych, bo jest symbolem wieczności, nieba, ducha, boskiej potęgi, energii, światła, bogactwa, ma też skrajnie odmienne konotacje negatywne. Jest kolorem ambicji, arogancji, obłudy, zdrady, także choroby, melancholii, śmierci i rozkładu. Jeśli połączymy to z sytuacją psychofizyczną Vincenta van Gogha, no to będziemy mieć tutaj pełnię tejże właśnie symboliki. Być może tutaj szczególny przypadek zafascynowanego żółcią van Gogha związał tę barwę właśnie z szaleństwem, które w zakończeniu wiersza konotuje ogień zjawiający się bohaterowi po zamknięciu właśnie powiek. Wydaje się, że tutaj źródłem tych wierszy jest także korespondencja malarza, w której pojawia się owa żółta nuta, a w ogóle kolejny wiersz Różyckiego przypomina w ogóle właśnie list. Także tutaj ten wątek malarski jest wszechobecny, być może wiąże się także z motywem artysty przeklętego. To też pasuje do poezji Różyckiego, o czym jeszcze tutaj wspomnę. Ale do wątków malarskich, prócz Schulza i właśnie van Gogha, trzeba zaliczyć także wspomnianych innych malarzy, a będą to tacy malarze jak Cézanne czy Matisse, Mistral i Sirocco, Bora, imiona demonów spisane na skrzydle ćmy tej z trupią główką. Cézanne, Matisse, czarny tytoń i wino, antidotum dla słońca, które zaczyna o 8:00 swój marsz. Przez winnicę pełznie jego biały język. Kto na nie popatrzy, wypali mu w świecie czarną, płonącą dziurkę, którą będą wpadać twarze i imiona ptaki miasta lata. Tu wyraźnie Cézanne i Matisse jako opozycja dla właśnie żółci van Gogha. W ostatnim zbiorze wierszy pod tytułem Litery pojawia się wiersz Biedni malarze i tutaj pada akcent na paradoksalność losu kilku pokoleń artystów podobnych właśnie do van Gogha. Są to szaleńcy w koszulach z papieru, zabijający tytoń palcami poplamionymi żółtym, niebieskim, zielonym. A Różycki podkreśla ich życiową biedę, społeczny ostracyzm, alienację, nieprzystosowanie, brak popularności, a wszystko to wylos jednak wynagradza po śmierci. Oni umierający w przytułkach, po śmierci tak bogaci. Muzeum, polisa na miliony, tłum oczekujący audiencji. Czyżby była to wypowiedź także autotematyczna o losie artystów przeklętych i nie tylko. Kolejnym twórcą, już tym razem niemalarskim, który się pojawia w twórczości Różyckiego, jest Arthur Rimbaud i są to tak liczne nawiązania, że mówi się tutaj wręcz o Rimbaudianach w jego właśnie twórczości. Wybór Rimbaud na jakiś archetyp losu artysty też właściwie nie dziwi, bo był to artysta przeklęty, ale artysta genialny, artysta, którego zastanawiało słowo, słowo symboliczne, słowo, które jest znakiem i który przywołuje całe światy, a wszystko się to dzieje na drodze tajemniczej właśnie iluminacji. Granice języka są gdzieś w zaświatach, tak powiedział sam Różycki w tekście Ile muzyki. Wydaje się także, że Rimbaud patronuje tutaj tej właśnie metodzie przechadzki. Wybór Rimbaud na patrona spacerowiczów chyba nie jest zadziwiający. W wierszu Moja Bohema pisze tak: włóczyłem się z rękoma w podartych kieszeniach, w bluzie, co już nieziemską była prawie bluzą. Szedłem pod niebiosami, wierny ci o muzo. O la la, co za miłość widziałem w marzeniach. Ważny jest też tutaj ten motyw miłości. Będę chciała nim podsumować całą twórczość Różyckiego, więc może dobrze, że pojawiło się to już tutaj, to stwierdzenie. I tak pisze w innym tekście właśnie Różycki. Co to znaczy być perypatetykiem? Przypomnę, że jest to określenie filozofów, którzy chodzili, dyskutowali, nauczyli. Chodzę kilometrami po miastach i wsiach. To mój sposób myślenia, pisania. Lubił chodzić także Artur Rimbaud, postrzelone złote dziecko poezji. I niech to on tłumaczy nas wszystkich perypatetyków. I troszkę biografii Artura Rimbaud dla przypomnienia, ale to będzie biografia podana przez samego Różyckiego, ponieważ pamiętacie zapewne, że jest on autorem świetnego eseju zamieszczonego w zbiorze Tomi, eseju właśnie poświęconemu Arturowi Rimbaud. Więc Różycki pisze tak: uciekał z domu, szedł pieszo, bo nie miał pieniędzy na żaden inny rodzaj pokonywania przestrzeni. Szedł do omdlenia. Po przebyciu przełęczy świętego Godarda, gdy badali go osłabionego, lekarze oznajmili, że powłoki brzuszne przylegają do kręgosłupa. Zdarza się to tylko u najbardziej wytrwałych i ekstremalnych wędrowców, a nie u nieśmiesznych przechodniów. Także Rimbaud nie jest tutaj patronem tych, co spacerują powoli i tylko kontemplują. On tutaj jest raczej patronem tych, którzy się spieszą, którzy pragną iść dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tymi słowami kończy się też wspaniały obraz filmowy Agnieszki Holland poświęcony właśnie Arturowi Rimbaud. Fraza słynna Artura Rimbaud mówi o tym, że prawdziwe życie jest nieobecne. Czasami się ją tłumaczy, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Może właśnie ku temu zmierzał, a rozczarowany poezją pożyczył ją bardzo wcześnie. I znowu Różycki. Miał skłonności Rimbaud do perwersji. Jest biseksualistą, w związkach potrafi i lubi odgrywać role dominujące i pasywne na zmianę, zaprawione sadyzmem i masochizmem. Sam nieletni wchodzi w związek ze starszym mężczyzną i to raczej on, Artur, uwodzi tego drugiego. Wielokrotnie ucieka z domu, wielokrotnie pieszo przemierza Francję, idzie przez Alpy do Włoch, do Szwecji, w Anglii uczy francuskiego, notorycznie kłamie, fałszuje dokumenty, podpisy, jest sutenerem, jest oczywiście poetą. Pracuje w kamieniołomach na Cyprze, ścigany i poszukiwany w związku z podejrzeniem o udział w morderstwie, zaciąga się na ochotnika do holenderskiego wojska, dezerteruje na jawie, przemierza na piechotę wyspę i wraca do Marsylii. W Brukseli postrzelony przez swojego stukniętego i histeryzującego partnera, chodzi o Verlaine'a, zostaje aresztowany jako nieletni poza domem i zwolniony, gdy uznano go za ofiarę sodomity. Tak wówczas mówiono o homoseksualizmie. Wreszcie wyjeżdża do Afryki, chce zrobić karierę jako handlarz bronią w Abisynii, gdzie lokalni kacykowie urządzają coraz to nowe rzezie. Tak pisze Różycki o Arturze Rimbaud w eseju, a jak to jest w wierszach? Otóż w wierszach spotykamy właściwie bardzo dużo tychże reminiscencji. Są one czasami bardzo zakamuflowane. I tak mówi się, że tytuł ostatniego tomu z 2006 roku pod tytułem Litery, że tytuł ten jest wariantem samogłosek albo ostrożniej próbą wariantu. i świadczy o tym znowu jeden z zapisków w eseju. Stało się jasne, że czarne literki, drobne znaczki na białym tle mają nieprawdopodobną moc porównywalną z najmocniejszymi narkotykami, wyzwalają wyobraźnię. Tak więc litery, czyli znaczki, to dzisiaj coś bezcennego, poczucie właśnie wolności. I ten tom litery rozpoczyna się takim wierszem o tytule leśmianowskim, mianowicie o tytule pod tytułem Łąka, ale dalej w tejże łące cytuję, jest szczególny wers, kwintesencja sytuacji lirycznej, erotycznej, para wariatów, jedna głoska, dwie litery. I wers ten jest oczywiście, chociaż to jest dla uważnych czytelników, Rimbaud, parafrazą przedśmiertnego zawołania poety, umierającego w szpitalu w Marsylii i targującego się o życie, kupiecko frymaczącego ze śmiercią, jeden udział, dwa kły. Więc bardzo dalekie to echo Rimbaud, ale ono się tutaj pojawia. Natomiast na pewno w 100% do Rimbaud nawiązują dwa inne wiersze. Pierwszy z nich jest zatytułowany po prostu pierwszy wiersz dla Menelika, a drugi, po prostu drugi wiersz dla Menelika. Kim był Menelik i co to ma wspólnego z Arturem Rimbaud? Otóż Menelik II to był kontrahent i znajomy, może i przyjaciel Rimbaud z czasów jego wędrówek po Afryce. Był królem Abisynii i Rimbaud pisał do niego listy i pisał te listy w alfabecie koptyjskim po amharsku. No i właściwie już to jest niezwykle egzotyczne i właśnie dziwne, bo z jednej strony poeta, który porzuca tę poezję i staje się tutaj handlarzem broni, a z drugiej strony właśnie tenże Menelik, który nam się kojarzy z takim właśnie kacykiem afrykańskim. I te wiersze są wystylizowane na listy. Pozwólcie w takim razie pierwszy z nich. Pierwszy wiersz dla Menelika. Nie, nie przyjadę, wybacz, to nie kryzys. Bo jak donoszą na wziętym portalu, niektórzy są tak biedni, że jedno co mają to pieniądze, pieniądze. Co miałbym stąd przywieźć? To nawet nie odległość, wyciągnięcie ręki dzieli mnie od pustyni, na której przebywasz. Starczy z jednej z saszetki proszku, by usypać górę podobną do tej, gdzie dajesz audiencję. I czas nie jest przeszkodą. Jak wiesz, odkąd mamy współczesne środki lokomocji, w kilka sekund zdolne przenieść każdego stosownie daleko, nawet na tamten świat, bez międzylądowania. Lecz co miałbym ci przywieźć? Czego ci zabrakło? Nadziei? Czasu? Wiary w cud jednokrotności? Kiedy ręka na stole kładzie pomarańczę i znika, nabywając tekstury miłości? Dziwny to wiersz. Dlatego, że po pierwsze to jest wiersz dla Menelika. To nie jest list do Menelika. Cóż by można w takim razie dla Menelika napisać? Może zdiagnozować, jaka jest sytuacja władcy, a jaka jest sytuacja byłego twórcy. A może jest to pretekst do powiedzenia o tym, co naprawdę ważne. Jak donoszą na wziętym portalu, bogaci, bogacze to biedni ludzie z pieniędzmi. Celowo sparafrazowałam, bo w tej pierwszej zwrotce widzę nawiązanie między innymi do aforyzmu Dostojewskiego, właśnie takiego. Bogacze to biedni ludzie z pieniędzmi. To jest również wiersz o przekraczaniu czasu, przekraczaniu odległości. W tym wierszu dla Menelika pojawia się przecież portal internetowy, pojawia się międzylądowanie i współczesne środki lokomocji. Cóż miałbym ci przywieźć? Co były poeta może podarować władcy? Świadomość śmierci? Czy świadomość tego, że może ważna jest miłość? W drugim wierszu dla Menelika pojawia się motyw liter. I jednak nie przyjadę. Litery oblazły mnie niby rój szczypawek pijawek. I wypacz, drapanie nie pomaga, swędząca wysypka i nie pomaga musztra, stawianie formacje, batalionowe śpiewy, łączę je w szeregi obcobrzmiących cytatów i patrzę, jak walczą. Gryzą się trochę, lecz mnie gryzą bardziej. Szybciej giną od słońca, lecz to uczulenie wraca potem wieczorem ze zdwojoną siłą. Więc zbieram po jednej, skuwam łańcuchami, jak galerników, zwrotka za zwrotką, setkami, na papierowym statku. Mogą ci się przydać. Słyszałem, że używasz ich w wielkim projekcie lepienia czarnej dziury. Wkładam do koperty zamiast kropki zerwany wczoraj listek mięty. Znak, że świat pozostaje wstrząsająco piękny. Nie mamy wątpliwości, że to wiersz autotematyczny. Nie przyjadę, mówi podmiot mówiący. Litery oblazły mnie niby rój szczypawek. Dlatego też Menelik musi wybaczyć, bo podmiot zajęty jest zbieraniem tychże liter jedna po drugiej. Dalej trzeba je skuć łańcuchami, dalej pojawia się zwrotka za zwrotką, a wszystko to na papierowym statku. Ów papierowy statek to pewnie aluzja do statku pijanego i do tego wielkiego marzenia, żeby żeglować po właśnie morzu. Rimbaud u Różyckiego jest cały czas, a jednak wydaje się, że ten wiersz mówi, że poezja zostaje, że podmiot liryczny jej nie porzuci. I jeszcze coś, ten ostatni wers mówi o tym, że świat mimo wszystko pozostaje wstrząsająco piękny. I powiem za Adamem Zakajewskim, że może należy opiewać ten właśnie okaleczony świat. Doszliśmy w ten sposób do ostatniego zbioru Tomasza Różyckiego, zbioru zdecydowanie wybitnego, który nosi tytuł Litery, powtórzę, wydany w 2016 roku. Wielu czytelników, wielu krytyków było przekonanych, że za ten zbiór Tomasz Różycki dostanie nagrodę Nike. Stało się inaczej. Może znowu wielki przegrany. Ten zbiór jest bardzo konsekwentnie ułożony, jak wszystkie pozostałe, bo mówiłam, że Różycki uwielbia magię liczb, uwielbia oczywiście cykle. Jeszcze powiem, że w tych cyklach zawsze powtarza się pewien właśnie rytm i pewna fraza. I tak, jeśli chodzi o poprzednie zbiory, to na przykład zbiór Księga Obrotów będzie zawierał właśnie taką frazę, która to fraza będzie zaczerpnięta z takiego języka bardzo potocznego, a to być może dlatego, że jest to owoc podróży właśnie Różyckiego po Stanach Zjednoczonych i jest to próba również takiej konfrontacji tradycji amerykańskiej i właśnie tradycji śródziemnomorskiej. I tam powtarza się taka fraza, facet, który kupił świat. Tak więc facet, który kupił świat, ma swoje 5 minut, albo na przykład facet, który kupił świat, jest spłukany. I jaki jest sens takiego właśnie frajerstwa? Jak to jest z tą cyklicznością w tomie ostatnim Litery? Po pierwsze, tom zawiera 99 wierszy i to oczywiście budzi już skojarzenie z Dantem i z Boską Komedią. W takim razie będzie nam potrzebny jakiś przewodnik. Zobaczymy, czy się pojawia. Każda z tych trzech części składa się z 33 wierszy, a bardzo wiele z tychże wierszy zaczyna się taką frazą, którą oczywiście znamy, szkoda, że cię tu właśnie nie ma. Zanim rozwikłamy sobie tę frazę, ja chciałam powiedzieć, że tytuł litery jest bardzo pojemny, jeśli chodzi o konotacje kulturowe. Mamy tutaj między innymi nawiązanie do tory. Wy wiecie o tym, że przepisywanie tory jest czynnością niemal sakralną, nie może tam być absolutnie pomyłki, nie może być skreślenia. Też według judaizmu Bóg jest po prostu w literach. Tak więc każdego rodzaju pismo, już nie mówiąc o takim piśmie jak Biblia, jest to rzecz, która jest nośnikiem także właśnie sakrum. Ale litery to także nawiązanie do Artura Rimbaud i do właśnie samogłosek. Jeśli chodzi, moi mili, właśnie o wiersze, to z jednej strony tutaj spotykamy ogromny sensualizm, taki powiedziałabym właśnie apetyt na istnienie, i podmiot liryczny ma taki temperament ekstatyka, człowieka, który zachwyca się szczegółem, konkretem. Jest tutaj też takie pytanie, jak w tej krzątaninie codzienności ocalić ład, jakieś okruchy metafizyki czy właśnie sens. Jest to też próba przepracowania braku. Wydaje się, że brak też jest patronem tego właśnie cyklu. I teraz nawiążę do wiersza trzeciego pod tytułem Scenariusz, gdzie tytuł może się odnosić także do Teatru Mundi i do wielkiego reżysera, a wiersz ten zaczyna się znaną nam już właśnie frazą. Jest to fraza: szkoda, że cię tu nie ma. To ja teraz chcę dopowiedzieć, że to jest fraza zaczerpnięta nie tylko od Stanisława Barańczaka, ale jest to fraza zaczerpnięta także z wiersza Josifa Brodskiego pod tytułem Piosenka, ale co najistotniejsze, być może jest to także fraza zaczerpnięta z tekstu Pink Floydów, z kultowego albumu już dzisiaj, z 75 roku. Fraza, która brzmi Wish You Were Here. I to, wydaje się, jest jakby wszelkie źródło, oczywiście pomijając tutaj klimaty poniczańskie, zapytania o brak Boga. Scenariusz. Szkoda, że cię tu nie ma, ale tak naprawdę może nigdy nie było. I ten fakt cię stworzył, ten brak, ten strach, ciąg strat, bo są w telewizorze sceny, jeśli oglądać z pewną nieuwagą, skierowane właśnie na ciebie, tajny przekaz. Możesz podać nam ogień? Albo spal mnie, proszę, albo poćwiartujmy bestie, owce, koze. Tymczasem zaś spacery zimą po wybiegu, po skruszonym boisku za szkołą, po siwym owłosieniu łona natury. Nie podołasz samotnie przeciw zimie. Przyda się choć dodać kolejne 36 stopni, by ożywić trochę mięso do czasu, kiedy przyjdzie z ogniem nam w sukurs posłaniec. Wracając do sceny, porucznik Anielewicz na miejscu zdarzenia układa wszystkie ciała według chronologii. To jest tomik znakomity. To jest tomik, o którym trudno się mówi i trudno interpretuje. To jest jakaś genialność intuicji. Szkoda, że cię tu nie ma, mówi podmiot liryczny, najprawdopodobniej do Boga. Ale odwołuje się nie tylko do Brodskiego, Barańczaka i Pink Floydów, ale także do Voltaire'a. Voltaire powiedział, gdyby cię nie było, należałoby cię wymyśleć. Może więc z tego braku powstał Bóg, z tego strachu, z tych ciągłych strat, które musieliśmy usprawiedliwić, zrekompensować i próbować zrozumieć. Ale obok Boga pojawia się tu ktoś jeszcze na końcu. Jest to niejaki porucznik Anielewicz, postać niezwykle zagadkowa. Otóż ta postać po prostu jest. Ale czy jest to nawiązanie do reportażu Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem, gdzie pojawia się Mordechaj Anielewicz przedstawiony w sposób deheroiczny i heroiczny, najpierw jako ten, który malował skrzela, a później jako ten, który chciał zostać przywódcą w powstańczym getcie, a potem ten, który popełnił właśnie samobójstwo. Nie wiadomo, po prostu ta postać się pojawia w wielu wierszach, jest takim stałym refrenem, stałym właśnie rytmem. I postać Anielewicza została umieszczona w kolejnych utworach na zasadzie współistnienia, komentowania, tworzenia osobnej opowieści, która przenika cały tom. I w wierszu Scenariusz Anielewicz układa wszystkie ciała według chronologii, w innych wierszach montuje mechanizm zegarowej bomby, w kolejnym chce zbadać rozmiar tego obłędu i miarę wszechrzeczy. Dalej przykłada do człowieka niby do owada ową miarę wszechrzeczy, jest więc badaczem, jest tym, który tropi i który właśnie śledzi to i owo. Dlatego, że w tym tomie pojawia się też słownictwo związane właśnie chociażby z kryminałem. Postać Anielewicza właśnie pełni funkcję śledczego, to on zbiera odciski pożyjących, tropi skandale metafizyczne, czyli zło, zbiera ślady, dowody i tak skontaminowany z motywem śledztwa jawi się postacią z jednej strony bardzo enigmatyczną, a z drugiej strony bardzo konkretną. To jakiś taki właśnie empiryk, który coś bada, mierzy, przykłada, a przede wszystkim bada ślady życia, bytności, działalności. Bardziej interesują go ślady pozostawione przez ciało. Są nimi odciski, krew, ale też przedmioty, na których odcisnęła się działalność ciała, a które pozostają właśnie jak niedopita herbata, okruchy, pół cytryny, ulatające ciepło. W ogóle kolejny taki motyw związany z Anielewiczem i w ogóle z tymi zapisami to jest motyw właśnie ciała, które, tak jak znowu powiem, ono po prostu jest. Na samym ciele zapisują się ślady życia. Gdzie w takim razie możemy je wytropić? No właśnie, możemy je wytropić właśnie na ciele. Także tutaj czytanie tego tomu jest właściwie takim przeżywaniem. No ale przecież każda interpretacja jest przeżywaniem i nie zawsze musimy dodawać te konkrety teoretyczno-literackie. Ciało, które cierpi, które pozostawia ślady, jest takim znakiem, tak jak litera. Więc w takim razie zapisanie ciała byłoby zapisaniem właśnie śladu. Kolejny trop, co do porucznika Anielewicza, podaje Michał Paweł Markowski, który mówi o Anielewiczu, przypominając średniowieczną definicję znaku, wedle której znak to coś, co stoi za coś. Znak jest postawiony w miejsce tego, do czego odsyła, zajmuje poniekąd jego pozycję. Skoro więc Anielewicz bada znaki, sam musi być także znakiem. I jeszcze tutaj Markowski mówi o tym, że on nazwany jest czasami porucznikiem, czyli jest to ktoś do specjalnych poruczeń, ktoś, kto jest wysłany na pole bitwy przez na przykład dowódcę, ktoś, kto reprezentuje dowódcę. No i to wyjaśnienie zaprowadziło nas właściwie trochę na manowce, dlatego że Anielewicz może reprezentować w takim razie Boga, którego brak, ale może reprezentować także poetę, który ów brak zapisuje, ale zapisuje także ślady, ślady działalności człowieka. On jest na pewno, ten porucznik Anielewicz, w zastępstwie jakiegoś ty. Sam Różycki mówi, że to postać fikcyjna, nazwisko anielskie, posłaniec, funkcjonariusz, czytelnik, śledczy, poniekąd sam poeta. Nazwisko anielskie, anioł to przecież posłaniec, prawda? W takim razie on już również jest jakimś delegatem, funkcjonariuszem. Miłosz mówi, że słowo, czyli znak, jest takim posłem i właśnie delegatem. Ale coś mamy wyjaśnionego. Poniekąd to sam poeta, a może jednak reprezentuje tutaj właśnie Boga. Ciekawe jest, że Różycki, tropiąc owe braki i właściwie zajmując się sprawami metafizycznymi, bo taki charakter mają wszystkie zbiory Różyckiego, ale ten ostatni jest to metafizyka, bym powiedziała, z górnej półki, może inaczej, z dolnej, z tej najgłębszej. To tutaj też się pojawia ciekawa rzecz, mianowicie słownictwo ekonomiczne. I to słownictwo ekonomiczne, ono z jednej strony sprowadza to wszystko do takiego wymiaru, bym powiedziała, ludzkiego, ponieważ na pewno nie wrócimy do barokowej poezji metafizycznej. To jest absolutnie niemożliwe, prawda? W takim razie te takie zwyczajne metafory, między innymi wykorzystujące ekonomię, symbolikę liczb na przykład, sprowadzają to wszystko do wymiaru zwykłego, naszego, a może do wymiaru postnowoczesnego. Także z drugiej zaś strony słownictwo ekonomiczne kojarzy się z liczbą, z symboliką liczb. Skojarzy się na przykład z archę Pitagorejczyków. Możemy też do słownictwa ekonomicznego zastosować trop leśmianowski. Myślę, że to Was zaskakuje, ale to Leśmian pytał, jak ustalić w niebycie byt ekonomiczny, czyli jak znaleźć metafizykę w praksis dnia codziennego, w krzątaninie, w prozaicznych czynnościach, których to prozaicznych czynności nie lubi dusza, według Szymborskiej, czyli nie lubi metafizyka, prawda? I poeta, żeby to przykroić na naszą miarę, na miarę przełomu wieków, często jest takim buchalterem, który skrupulatnie po prostu oznacza rzeczywistość. Bardzo często u niego pojawia się brak, dług, coś, że trzeba właśnie zapłacić. Tutaj krytycy wręcz mówią o ekonomii straty w liryce współczesnej i na przykład kiedy Szymborska pisze wiersz Nic darowane, też mówi o tym, że wszystko jest wyliczone i absolutnie nie możemy liczyć na żaden kredyt, prawda? Bo to jest bilet w jedną stronę. Kupiliśmy sobie bilet do rzeczywistości, w której jest między innymi skandal zła. No tak to właśnie wygląda. To też, żeby Was nie zaskoczyło tutaj balansowanie pomiędzy metafizyką, czymś bardzo takim symbolicznym, enigmatycznym, a właśnie pomiędzy tym słownictwem konkretnym, ekonomicznym. Wiersze z tomiku Litery są pisane 13 z głoskowcem, mają 4 strofy, więc mamy tutaj oczywiście ten nurt klasycyzujący. Obok horror metafizikus pojawia się oczywiście motyw czasu i heraklitejskiej zadumy, także motyw rozmowy. I ten motyw rozmowy wcale tutaj nie wyklucza właśnie poszukiwania metafizyki. Prócz tego, tak jak mówiłam, sensualne, intensywne doznawanie świata, a to między innymi w wierszu chociażby Ogród. Chciałabym także podkreślić, że jest tam wiersz, który ma charakter ściśle autotematyczny, tylko że jest to wiersz na opak. Ten wiersz nosi tytuł Kryzys czytelnictwa polskiego i już w tytule widzimy oczywiście z jednej strony autotematyzm, będzie to wypowiedź o czytelniku, a z drugiej strony mamy słownictwo ekonomiczne, kryzys. Czyżby
było to nawiązanie do wiersza Gałczyńskiego Kryzys w branży szarlatanów, to już ze znakiem zapytania, ale to jest, słuchajcie, wiersz na opak, ponieważ jest to spotkanie z czytelnikiem i nie ma już czytelników, poezji nikt nie czyta, w takim razie jeśli znalazł się taki jedyny czytelnik, no to trzeba z nim zrobić spotkanie, trzeba go hołubić, trzeba go wręcz sakralizować, bo on jest na wagę złota. W takim razie spotkanie z czytelnikiem. To kto jest właśnie na widowni? Kto stanowi publiczność? Otóż publiczność stanowią poeci. Zgodnie z formułą, że pisać każdy może, dzisiaj wiemy, że rzeczywiście wszyscy piszą. Piszą dużo, ale piszą właśnie kiepsko. W wierszu będzie bardzo dużo aluzji, cóż to znaczy być dzisiaj poetą i co to znaczy być czytelnikiem. I teraz posłuchajmy tego właśnie wiersza.
Kryzys czytelnictwa polskiego. Tymczasem w auli spotkanie z czytelnikiem. Na sali sami autorzy książek. Dla niektórych zabrakło miejsc siedzących. Wreszcie wchodzi, nieco spóźniony, chwiejnym krokiem. Łyknął sobie jednego dla kurażu w garderobie. Brawa i flesze, transmisja na żywo. Czytelnik wymienia dwa lub trzy wybrane tytuły, streszcza fabuły. Na sali jęk zachwytu, jęk zawodu. Pisarze zadają pytania. Jak pan to właściwie robi? Jak pan znajduje moment? Na kanapie? Przed snem? W podróży? Papier czy czytniki? Co pan lubi? Chcę, żeby czytanie było dla mnie świętem, odpowiada. Niech to będzie celebracja. Wybieram dzień i godzinę, strój i drobne słabostki. Czytać, uśmiecha się lekko, powinno się rzadko i niechętnie. Czy pan nie jest zmęczony? Pytają. I co następne? Czy zdradzi pan nam swoje plany? Tournée trwa drugi tydzień. Czytelnik dyskretnie ociera pot z czoła. Przed nim kolejka pisarzy po autograf, każdy ze swoją książką. Niektórzy są natrętni, a on przecież jeden. Tak wielu chciałoby być pośród wybranych. Czy pan się nie boi? Pada ostatnie pytanie. To trudne hobby, by nie rzec powołanie. Niech ktoś sam spróbuje. To zajęcie ma znamiona świętości. Nie wiem, skąd to się wzięło. Od początku coś czułem. Śniły mi się litery. Potem poznałem poetkę. Nie wiem, czy to poświęcenie. Gdyby nie honoraria i setki fanek, żartuję, dawno bym to rzucił. Czasem jest bardzo ciężko. Mam czarne myśli. Dostaję listy z pogróżkami. Ktoś zostawia mi na drzwiach cytaty. Dręczą mnie nałogi. Jestem wrakiem człowieka. Sny są fabularne. Tak naprawdę żyję w koszmarze. To żart. Mówi i ściska plastikową butelkę po wodzie mineralnej. Kończmy już. Bardzo tu duszno. A jeszcze przed nim wywiady do pism kolorowych.
Jesteśmy tutaj w kręgu autotematyzmu i właściwie przemykają nam przez myśl wszystkie znane nam wiersze. To nie tylko Gałczyński, Kryzys branży szarlatanów, ale także Różewicz, poeta w czasie pisania, czy poemat autystyczny, jak to przyszli zobaczyć poetę. I w myślach mamy także wiersz Wisławy Szymborskiej, Wieczór autorski. Być poetą to między innymi pisać w trudzie, ale być skazanym na ciężkie norwidy, no a niestety przyjdą tylko nieliczni na wieczór autorski. Tutaj mamy jednak sytuację odwróconą. To jest spotkanie z jedynym czytelnikiem. W takim razie to czytelnikowi trzeba zadać typowe pytania, które wcześniej serwowano poecie. Tak więc jak pan to właściwie robi, że pan czyta? Kiedy jest ten moment? Gdzie pan czyta? Na kanapie? Przed snem? W podróży? A może czytnik? Jakie są źródła właśnie takiej postawy i czy to trudne? Czytanie jest męką. Tak więc ta rzecz oparta jest na sytuacji odwróconej, także oczywiście na satyrze. Wyraźnie tutaj mamy elementy reportażu, ale także poetykę wywiadu. Czy pan nie jest zmęczony? Jakie ma pan plany? Cóż to pan jeszcze przeczyta? W ten sposób Różycki diagnozuje nam nasze czasy i bohatera naszych czasów. A bohater naszych czasów jest jedynym czytającym, który udziela wywiadu, jest już zmęczony, bo przed nim jeszcze wywiad do pism kolorowych. W tym wierszu pojawia się też bardzo dużo innych aluzji, między innymi do wiersza Ars Poetica Czesława Miłosza, gdzie Miłosz powie, że trzeba pisać rzadko, ale dobrze. W takim razie mamy parafrazę, czytać powinno się rzadko i niechętnie. Tak więc mamy tutaj taki wiersz, który jest rodzajem takiego innego palimpsestu. Mianowicie nie chodzi tutaj o różne pokłady pamięci i tak dalej. Tutaj raczej chodzi o to, że kultura jawi się jako właśnie taki jeden wielki tekst i cokolwiek byśmy tutaj powiedzieli, to wychylają się teksty, które już były właśnie wygadane, jakby powiedział Witkacy, bo wszystko zostało już wygadane do cna, słowa właśnie Witkacego. Kryzys czytelnictwa polskiego, a może w ogóle kryzys czytelnictwa. Wiersz okraszony także właśnie humorem, ale wiersz, który pasuje do tego zbioru litery, dlatego że ten wiersz znowu mówi o braku. Dzisiaj każdy pisze, można napisać do kącika porad, każdy może być też właśnie tym, który poradzi, napisze poradnik, człowiek nowoczesny, ponowoczesny chce przecież właśnie dowiedzieć się, jak ma być szczęśliwym i potrzebuje tego typu właśnie rad, więc to jest też wiersz na temat braku. Ostatni tomik Różyckiego jest tomikiem doprawdy niezwykłym. Można go czytać po kolei, można go czytać na wyrywki. Wiersze znakomite. Wiersze, które oczywiście także przywołują wspomniany motyw pamięci. Wiatr. Dzięki za te 10 lat, może najpiękniejszych, jakie się tu mogą przytrafić, jeśli spojrzeć na to troszeczkę z góry, z perspektywy lotnej satelity, to wciąż ta sama wschodnia Europa. Najlepsze miejsce, w którym się znika pokolenie za pokoleniem, zostawiając tyle po sobie placów w gruzach, niepełnych archiwów, porozrzucanych butów, bezpańskich grzebieni i włosów, tyle włosów, zbitych okularów, niepotrzebnych protez, skrzynek, kufrów, waliz, neseserów, torebek, pustych puszek, fiolek, pudełek, do których nie ma już czego włożyć, które nie niosą niczego poza powietrzem, oceanem powietrza. I jeśli by wypuścić je całe w jednej chwili, powstałby wielki wiatr, tak wielki, że porwałby nas nad drzewa, nad dach. Krytycy mówią, że w pierwszych zbiorkach pamięć była prywatna. Potem ta pamięć dotyczyła opolszczyzny Lwowa. A potem ta pamięć staje się pamięcią kulturową, historyczną, dotyczy Europy Środkowej. Tutaj jest to także pamięć Holokaustu. To wyliczenie grzebieni, włosów, zbitych okularów, protez jednoznacznie nam się kojarzy właśnie z Holokaustem. Podsumujmy na koniec cechy poezji Tomasza Różyckiego. Przede wszystkim motyw podróży, szukanie ojczyzny, motyw pamięci, zaklinanie rzeczywistości, także refleksja egzystencjalna i kulturowa, sprzęgnięta z metafizyką. Dominuje forma poetyckiego cyklu. Wiersze zawierają frazy, które brzmią jak powtarzające się refreny. Do tego wszystkiego mamy jeszcze magię liczb oraz rytm, miary tradycyjne i gatunki tradycyjne, takie jak pieśń, elegia, sonet oraz chociażby ósemka. Tutaj nazwa jest nowa, ale można tutaj mówić właśnie o oktostychu albo o oktawie i również mamy gatunki nowe, na przykład hipotyk. Tutaj wpisywałoby się w ten nurt wszystkich gatunków typu pieski przydrożne, lepieje, altruitki, odwódki, ziewanny, śnitki, czyli jak widać poeci próbują jakby przekroczyć pewne granice tradycji. Także zwróciliśmy uwagę na motywy malarskie. One splatają się albo z motywem artysty i pytają o jego tutaj właśnie status. To jest motyw Bruno Schulza, to jest motyw Rimbaud, ale można jeszcze rozpatrywać to szerzej, bo chociażby taki motyw Bruno Schulza też nam się kojarzy właśnie z Holokaustem, a z kolei motyw Rimbaud spleciony jest między innymi z motywem pejzażu, wędrówki, także właśnie przekleństwa. Warto też zwrócić uwagę na to, że występuje motyw kolei, można go traktować jako podwariant motywu podróży, występuje także słownictwo ekonomiczne, można je kojarzyć z motywem metafizycznego braku, czy właśnie z liczbą, która ma jakieś konotacje wręcz magiczne. Jakkolwiek by było, Opole, między innymi dzięki Różyckiemu i Podsiadle, staje się ważnym punktem na poetyckiej mapie właśnie nie tylko Polski, ale także Europy Środkowej. Czy jest coś, co spina te wiersze? Otóż nie jeden krytyk mówi o tym, że najważniejsze w tym wierszu to jednak jest odwołanie się do miłości. I pozwólcie, że udokumentuję to chociażby takimi cytatami. Dopóki miłość stoi w kuchni, dopóki miłość nam gotuje, te noże, widelce mają jakiś sens. Dopóki miłość. I można powiedzieć wtedy jestem, bo może nie ma końca świata. Ale może jeszcze fragment wiersza Opium. Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze, jakie to proste, że wystarczy przylgnąć, znajdzie się narzędzie, znajdzie się atrament, będą różne rodzaje bólu, będzie ból jak igła i ból biała kartka i że będzie również wiele przyjemności. Przyjemność jak igła, rozkosz jak biała kartka. Nie wiedziałem ciągle, że znajdują się takie pulsujące punkty w tobie na skórze nieba, będą też głęboko pod ziemią, tam gdzie płyną rzeki i że wystarczy ich dotknąć i stanie się samo. Jakie to zwierzęce, jakie to zwierzęce. Nie wiedziałem wtedy, że tak łatwo pisać bez pamięci, pisać do szaleństwa, gorąco, pisać całą duszą, nad życie pisać, bez pisania uschnąć i że byłbym niczym, gdybym umiał mówić językami, a tego bym nie znał. Wiersz ten można odczytywać ironicznie. Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze, jakie to proste, że wystarczy przylgnąć. Przylgnąć do słowa, do człowieka, do pamięci, ale to wcale łatwe nie jest. A ta końcówka, byłbym niczym, tylko warto zapytać, bez pisania i poezji, czy byłbym niczym, gdybym umiał mówić językami, a tego bym nie znał. Przecież to odwołanie do hymnu świętego Pawła: byłbym niczym, gdybym tylko pisał, a miłości bym nie znał? Być może. Dziękuję bardzo.